Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, dobry wieczór. Jednym z gości tegorocznego festiwalu literacki Sopot była Mary Lou Longworth, kanadyjska pisarka od ponad 20 lat mieszkająca we Francji. Ta edycja festiwalu dedykowana była literaturze francuskojęzycznej. Mary Lou Longworth co prawda pisze swoje kryminały po angielsku, ale były przynajmniej dwa dobre powody jej wizyty. Po pierwsze, akcja powieści rozgrywa się w Prowansji, którą autorka nie tylko wybrała na miejsce swojego życia, ale też od dawna bada i opisuje, wcześniej jako dziennikarka, teraz w wymyślonych opowieściach. Po drugie, polskim wydawcą jej książek jest Smak Słowa z siedzibą w Sopocie. Tam też spotkałyśmy się w towarzystwie Małgorzaty Trzebiatowskiej, tłumaczki drugiej z wydanych w Polsce powieści tej autorki, Morderstwo przy Rue du Mât. Książką otwierającą cykl, która jako pierwsza ukazała się na naszym rynku w przekładzie Anny Krochmal, jest Śmierć w Chateau Bremont. Zapraszam na spotkanie z pisarką Mary Lou Longworth. Jak się pani Sopot podoba?
I love it. This is our fourth trip to Poland, but our first time to Sopot.
Sopot bardzo mi się podoba. Nigdy wcześniej go nie odwiedzałam, chociaż do Polski przyjechaliśmy z mężem już po raz czwarty. W Sopocie macie piękne widoki, mnóstwo zieleni. Podoba nam się to, że okolice plaży nie są zabudowane wielkimi apartamentowcami czy hotelami. Podobają nam się tutejsze parki. Ludzie są bardzo mili, pogoda świetna, krajobraz urokliwy. Nawet mówiłam tu komuś na przyjęciu, że Sopot trochę przypomina mi Aix, ale ta osoba odpowiedziała, że jest bardziej podobny do Deauville na północy Francji i myślę, że miała rację. Nawet architektura, te drewniane wille z dużą ilością pięknych detali, to wszystko przypomina mi północną Francję.
No dobrze, to dalej. Jak pani ocenia naszą kuchnię i czy udało się coś zjeść albo wypić smacznego?
I've been doing a lot of that.
Owszem, i to nie raz. Wiele z mężem podróżujemy i lubimy eksperymentować kulinarnie oraz próbować lokalnych potraw, a szczególnie w Polsce, gdzie kuchnia zrobiła na nas wielkie wrażenie. W Warszawie zdarzyło nam się zjeść kilka naprawdę zadziwiających, eksperymentalnych dań. Odpowiada nam też tradycyjna kuchnia polska. Kosztowaliśmy jej już w Sopocie. I jedzenie, i towarzystwo były wyśmienite. Próbujemy też polskich win. Zawsze, jeśli trafiamy tu do dobrej restauracji, i prosimy właśnie o polskie wina i udało mi się odkryć jedno szczególnie smaczne białe wino, którego kilka butelek mam zamiar zabrać do Francji. Nie bez powodu pytałam o Sopot i o jedzenie, dlatego że w tych dwóch na razie książkach, które zostały przetłumaczone na język polski, dwóch powieściach pani Mary Lou, i okolica, i historia miejsca, i klimat, i jedzenie właśnie, i wino odgrywają bardzo ważną rolę, chociaż to są kryminały. I teraz tak, do Prowansji przeprowadziła się pani w 1997 roku, pisała o tej okolicy i w którymś momencie, myślę, że tak około 2010, bo 2011 to jest pierwsza powieść, uznała, że są takie rzeczy, których w literaturze non-fiction, w reportażach, w artykułach nie zmieści, nie przekaże. I postanowiła zacząć pisać prozę. Więc teraz ja chciałam zapytać i sprecyzować, czego nie da się przekazać w artykułach, reportażach, w literaturze non-fiction, co można przekazać w powieści.
They came about for a number of reasons. I was getting tired. It's true, I was a freelance.
Powodów odejścia od literatury non-fiction było kilka. Byłam dziennikarką, wolnym strzelcem. Pisałam o jedzeniu, winie i dawnej sztuce w Prowansji dla wydawnictw amerykańskich, ale coraz trudniej mi było zainteresować je swoimi tekstami. Coraz dłużej czekałam na odpowiedzi wydawców, frustrował mnie brak popytu na moje pomysły. Kiedy pisze się o Francji na rynek amerykański, to w zasadzie trzeba się ograniczyć tylko do Paryża i Prowansji. Oczywiście Prowansja była moim tematem, ale nie chciałam się tylko do niej ograniczać. Kiedy zaproponowałam pewnemu wydawcy tekst o Włoszech, odpowiedział, że interesuje go tylko Rzym albo Wenecja, ewentualnie jeszcze Florencja. Było coraz trudniej i postanowiłam coś zmienić. Drugim powodem zmiany było to, że chociaż lubiłam pisać eseje i artykuły, to jednocześnie właściwie od dziecka kołatały mi się po głowie rozmowy, dialogi. Szłam ulicą, a w mojej głowie toczyła się rozmowa. I około 2008 roku doszłam do wniosku, że z tego powinny powstać powieści. Że albo zwariowałam, albo mam w głowie historie, które muszę zacząć spisywać. Usiadłam do pierwszej książki. Zdarzyło się to po wizycie w Chateau, który należał do naszych przyjaciół. Zwiedzaliśmy tam strych, a właścicielka pałacu opowiadała o związanych z nim tajemnicach rodzinnych. Tak właśnie pojawiła się w mojej wyobraźni pierwsza scena z powieści Śmierć w Chateau Bremont. Pomyślałam, mam to. Te dialogi na tym strychu i jest gotowa historia. Naprawdę najbardziej zależało mi na pisaniu dialogów. To dla mnie wielka frajda. A w esejach czy artykułach nie ma dla nich miejsca.
Mogłaby być miłość w Chateau Bremont, a jest śmierć w Chateau Bremont. Dlaczego wybrała pani kryminał jako gatunek?
Kryminały lubiłam od zawsze, od kiedy zaczęłam czytać, w wieku 9 czy 10 lat. Uwielbiałam tajemnice i rozwiązywanie zagadek. Także w telewizji, kiedy oglądałam filmy z inspektorem Morsem, starałam się sama rozwikłać intrygę, podsuwałam rozwiązania, robiłam to na głos, aż rodzice musieli mnie uciszać. Wspomniana wcześniej przestrzeń starego strychu, stare portrety rodzinne też bardziej kojarzyły mi się z kryminałem niż z romansem. It seemed to be me a more story
of a mystery than of a romance. W tej chwili w naszych księgarniach mamy dwie pani pierwsze powieści wydane przez Smak Słowa. I pierwsza w ogóle to jest Chateau Bremont, potem Morderstwo przy Rue du Mât. Mam wrażenie, że ta pierwsza ściślej trzyma się, że tak powiem, wzoru na kryminał. Najpierw dramatyczna, wartko opowiedziana sytuacja kończąca się śmiercią i później śledztwo. W drugiej książce mam wrażenie, że już pozwala sobie pani na większą dowolność formalną, że bardziej skupia się pani jeszcze na właśnie sprawach właściwie poza śledztwem, obyczajowych. Czy tak jest? Bo nie znam następnych, a już są, prawda, nieprzetłumaczone na polski. Czy rzeczywiście jakoś pani tak odchodzi trochę od takiego ścisłego przepisu na kryminał?
It's true that the first book, I made it a very standard mystery.
To prawda, że moja pierwsza książka jest bardzo wierna regułom gatunku, a w drugiej już poczynałam sobie nieco swobodniej, według własnego gustu i upodobań. Ciekawa jest pod względem narracji moja czwarta powieść, której akcja toczy się na wyspie, a każdy rozdział opowiadany jest z punktu widzenia innej postaci, innego podejrzanego. W mojej siódmej powieści, Sekrety Blastit Blanche, właśnie wydanej w Stanach Zjednoczonych, po raz pierwszy popróbowałam narracji pierwszoosobowej. Nie stosuję jej w całej książce, ale pojawia się w niej mężczyzna, który opowiada część historii. W niektórych rozdziałach to on opowiada o zdarzeniach w Aix-en-Provence. Takie stosuję eksperymenty z narracją. How can I write from the point of, you know, in first person of somebody telling their story in X? And so a number of the chapter, so this man is telling this young editor this story about X. So again, I was trying to change the narrative.
To oczywiście są kryminały, ale ja cały czas czytając je miałam wrażenie, że ta kryminalna akcja schodzi gdzieś na drugi plan. A najważniejsi są ludzie, ich relacje, także społeczne, nie tylko osobiste, właśnie okolica, jedzenie, wino.
Yeah, it's more, I would say, what I'm interested in. The crime sort of gives me a framework.
Tak, to jest to, co mnie najbardziej interesuje. Historia kryminalna tworzy pewną ramę, szkielet opowieści. Ktoś musi zginąć, a ktoś rozwikłać zagadkę morderstwa. Ale tak naprawdę tworzywem są opowieści o ludziach. To stało się moją pasją w czasie pobytu w Aix. Dzięki temu też udało mi się tam przetrwać. Bo kiedy przyjechałam do Francji z Kanady, nikogo w tym mieście nie znałam, nie mówiłam po francusku i po prostu musiałam wyjść do ludzi, spotkać się z nimi. To jest jedna z moich największych codziennych przyjemności. Podtrzymywanie relacji z ludźmi.
Z mojego punktu widzenia to środowisko, społeczeństwo w Aix jest bardzo podzielone na pewne sfery. Ważne jest pochodzenie, wychowanie, majątek, umiejętność zachowania się w jakiejś sytuacji, prawda? Czy trudno było wejść właśnie w to wszystko, zrozumieć? I kiedy poczuła się pani no, jednym z nich, że tak powiem, czy jedną z nich?
To,
jak bardzo specyficzne jest to środowisko, dotarło do nas mniej więcej po roku życia w EX, czyli dość szybko. Po 2 latach byliśmy już zapraszani do domów coraz liczniejszych przyjaciół. Wtedy silniej odczuliśmy te różnice. Jako obcokrajowcy byliśmy w o tyle komfortowej sytuacji, że mogliśmy właściwie bezkarnie przekraczać te granice i łamać ustalone reguły. Naszymi bliskimi przyjaciółmi są producenci serów i właściciele sklepu z serami, ale jednocześnie przyjaźnimy się z pewną hrabiną z EX. Ci ludzie spotykają się na wspólnych imprezach. Myślę, że podziały klasowe są jeszcze ważne dla ludzi starszych, w wieku 70-80 lat, ale już 50-latkowie niewiele sobie z nich robią.
Ale jakość życia jest chyba bardzo ważna. No i to oczywiście też wiąże się z pieniędzmi. Tutaj bardzo młody, o ile ja dobrze pamiętam, student w książce Morderstwo przy Rydima stwierdza, że faktycznie sery wytwarzane przemysłowo nie nadają się do jedzenia. Ja nigdy nie jadłam sera niewytwarzanego przemysłowo, więc dla mnie jest to pewien snobizm. Ale to jednak tak chyba też jest. Czy to przechodzi na tych młodszych, czy nie?
Yeah, definitely, and I'd say for all ages, and in France it starts very young.
Zdecydowanie tak. To dotyczy Francuzów w każdym wieku. Już jako małe dzieci studiują menu szkolnej stołówki wywieszone do publicznej wiadomości i z wyprzedzeniem tygodniowym opisujące dokładnie wszystkie dania serwowanych obiadów, podawane sery i desery. Wszystko to popijają wodą, żadnych napojów gazowanych. Nawyk oceniania jakości jedzenia kształtowany jest od małego. Kiedyś jadąc w EX autobusem, słuchałam rozmowy 12-letnich chłopców sprzeczających się o to, gdzie można kupić najlepsze kruasanty, a gdzie najlepsze bagietki. I to były 2 różne miejsca. Trzeba było jechać osobno po kruasanty i osobno po bagietki.
And then where to get the best baguette in EX. And those were not the same place. You had to go to one place for the croissant and different place for the baguette.
Wróćmy do książek. Jak narodziła się para głównych bohaterów? Sędzia i jego partnerka i ich trudna miłość. Skąd to do pani przyszło?
Tak, początki tej miłości były trudne, nawet w drugiej powieści jeszcze nie wszystko im się układa. Na samym początku, kiedy już zdecydowałam się pisać serię kryminalną, chciałam, żeby jej bohaterami byli ludzie, którzy podlegają zmianie, rozwijają się i których relacja ewoluuje. Zawsze też chciałam, żeby śledztwo prowadziła para, mężczyzna i kobieta, których związek kształtuje się i dojrzewa. Jestem bardzo szczęśliwa w małżeństwie, więc tego samego chcę dla Antoana i Marine. Inspiracją był też dla mnie amerykański film z lat 30. W pogoni za cieniem. Właśnie tam zagadki kryminalne rozwiązuje para. Nick i jego żona Nora są bardzo zabawni, podobnie jak i cały film, a zwłaszcza dialogi.
And it's a couple, Nick and Nora, his wife, who are solving the mysteries of the time. And they're very funny together. They're funny movies and the dialogue is very funny.
A jak wyszukuje pani zagadki kryminalne? Jakieś doniesienia z gazet, czy miejsce inspiruje, tak jak w pierwszym przypadku Chateau? Jak to się pojawia?
Yeah, many different ways, but that's a good source is our local newspaper, very small newspaper.
Na bardzo wiele sposobów. Doskonałym źródłem jest pewna bardzo mała, lokalna gazeta, przez wielu traktowana z przymrużeniem oka, ale ja często znajduję w niej drobne pomysły, historie, które mogę potem rozbudować. Innym źródłem są historie opowiedziane mi przez ludzi, z którymi się spotykam. A czasami inspiracją staje się jakieś miejsce. Dla przykładu, EX słynie ze swoich fontan, więc pomyślałam, dlaczego nie stworzyć kryminału, w którym ważną rolę odegrają fontanny. Czasem pomysł na kryminał podsunie jakiś piękny, stary dom.
And say, okay, so where, how can I create a mystery around these fountains? Or how can I create a mystery around this beautiful old house? Sometimes it's really an object in X.
Czy dodatkowych studiów wymaga pisanie na przykład o środowisku teologów, o sztuce, bo to także tu się pojawia, czy o arystokracji?
Yeah,
Jeśli chodzi o teologię, to rzeczywiście musiałam się sporo naczytać przed napisaniem morderstwa przy Rudyma. Historykiem sztuki jestem z wykształcenia, więc mam już sporą wiedzę na ten temat, a w domu mnóstwo książek, wśród nich książkę o Cezanie, który pochodził z Aix. A jeśli chodzi o życie arystokracji francuskiej, to po prostu pytam przyjaciół, albo ich uważnie obserwuję. Mogę też znaleźć wiele informacji w poświęconym arystokracji piśmie, które wychodzi w Paryżu, a poza tym arystokraci mają swoją stronę internetową. Można by pomyśleć, że po rewolucji nie ma ich już we Francji zbyt wielu, ale wcale tak nie jest.
And so they have a website even. And so you'd think that after the revolution there would be no more aristocrats, but there are very many still in France.
Teraz chciałam zapytać o to, jak pani książki przyjmowane są w Prowansji, na przykład w Aix. Za moment o tym, jak za granicą i w Polsce, jaki jest odzew czytelników, ale najpierw tam na miejscu. Czy są czytane, czy są komentowane? Bo ja bym miała szczególną, tak mi się wydaje, tremę przed ludźmi, którzy mieszkają w miejscu, które ja opisuję.
They are not translated into French.
Moje książki nie zostały jeszcze przetłumaczone na francuski, więc mogę tylko powiedzieć, że tym Francuzom, którzy przeczytali je po angielsku, raczej się podobały. Rozbawiło ich to, jak wyławiam z ich świata albo ich zachowaniach różne śmiesznostki, których sami już nie dostrzegają. Mówią faktycznie, robimy wszystkie te dziwne rzeczy, ale nie czujemy już, że to zabawne. Na przykład to, że starsza pani z arystokracji stojąca w kolejce na poczcie będzie zawsze starała się wepchnąć na początek.
If you're in the lineup at the post office, the old aristocrat lady will always try to get around, you know, will jump the queue, will try to get around you. And in, when we first moved to Aix 21 years ago,
kiedy przeprowadziliśmy się do Aix 21 lat temu, pewien staruszek sprzedawał w Śródmieściu orzechy z takiego pięknego kosza. Potem zniknął, prawdopodobnie umarł. Opisałam go w mojej pierwszej powieści. Po przeczytaniu jej mój przyjaciel z Aix powiedział, jak to dobrze, że jest tam ten sprzedawca orzechów. Zupełnie o nim zapomniałem. A przecież takie postaci tworzą klimat miejsca.
So we all see these characters, and he said he was very happy to see some of these people you always see around Aix to pop up in the books.
A jak w takim razie reagują, jeśli ma pani okazję spotkać się, czy może w internecie, czytelnicy z Polski? To było spotkanie. Wiem, że na niemiecki są przetłumaczone pani książki. Miały być na rosyjski, może też już są.
I'm told by my, I don't have very much news from the Russians. That's very recent.
Tłumaczenia na rosyjski są dosyć świeże i nie mam stamtąd zbyt wielu wieści o recepcji moich książek, ale jestem w stałym kontakcie z wydawcą w Berlinie, który twierdzi, że niemieckim czytelnikom podobają się te powieści i że sięgają po nie przede wszystkim kobiety. Mój polski edytor, Sopockie Wydawnictwo Smak Słowa, przekazuje mi wiele pozytywnych sygnałów. A na festiwalu literacki Sopot zorganizowano bardzo udane spotkanie z czytelnikami przy pełnej sali.
And definitely the yesterday at the literary festival I was so happy to have a theater full of people listening to my stories.
W takim razie proszę o zapowiedzenie trzeciej książki, która już jest, jak rozumiem, tłumaczona na język polski. Mamy Śmierć w Chateau Bremont, Morderstwo przy Rudima i przed nami trzeci tytuł.
To będzie Śmierć w winie. Ponieważ wino jest naszą pasją, interesujemy się nim, kupujemy w sporych ilościach, mamy z mężem wielu przyjaciół wśród producentów win. Właśnie od jednego z nich usłyszałam historię, która stała się zaczątkiem fabuły. Opowiedział o tym, jak kiedyś ginęły mu wina z piwnicy. Nie było to tak, że znikały całe skrzynki, ale poszczególne butelki. Jakaś butelka z 1983 roku, jakaś 76, a tam gdzieś jedna z 60. Bardzo się tym martwił i zastanawiał, czy może to jego syn potrzebuje pieniędzy i sprzedaje wina po cichu, żeby sobie pójść na dyskotekę, a może któryś z pracowników. W każdym razie sprawa jego winiarni, tak jak ją opisał, była bardzo tajemnicza.
One bottle from 1983, one bottle from 1976, one bottle from 1960. And he started worrying very much, is it my son, you know, who's, you know, needs the money for, I don't know what, going into the city to the discotheque, you know, is it one of my workers? He couldn't solve the mystery. And then a body... A dead body appears in his vineyard.
I następnie pojawia się tam ciało nieżyjącej kobiety.
To pani będzie tłumaczyć? Tak? Mogę teraz do tłumaczki jedno pytanie. Czy są jakieś specyficzne przyjemności albo trudności związane właśnie z tłumaczeniem tej prozy?
Jest to duża przyjemność w całości. Natomiast to, co mnie sprawia szczególną przyjemność, to są opisy dzieł sztuki, domów, takie, które sprawiają, że to wszystko staje się plastyczne, że to wszystko można zobaczyć. Zresztą jak są wspominane kolejne budowle, które się tam pojawiają w historii, to ja sobie zaglądam do Google i je oglądam. I rzeczywiście sprawdzam, bo na przykład Marie Lu pisze złoty. Ja mówię, jaki złoty budynek? Ale patrzę, rzeczywiście ten beż ma taka złota poświata tam jest. Czy na przykład taka kaplica we Włoszech, gdzie były tabliczki wotywne. Wota, które to jest tak plastycznie opisane, jak tam ktoś unika śmierci już z podwozu dużego. Także to są, dla mnie to są takie smaczki. Ja studiowałam architekturę, ale też relacje ludzi, to, że ja rozumiem ich gesty, takie jakieś malutkie półsłówka, które już dają obraz sytuacji.
Często się panie konsultują, czy w ogóle nie?
Szczerze mówiąc, do tej pory w ogóle nie. Nie było takich trudności. Ale Marie Lu obiecuje, że zawsze, kiedy będę potrzebowała, mam się kontaktować.
Mówiła Małgorzata Trzebiatowska, tłumaczka, której bardzo dziękuję za pomoc w przeprowadzeniu wywiadu z Marie Lu Longworth. Kolejnym autorem kryminałów wydawanych przez Smak Słowa jest norweski pisarz Jørn Lierhorst. 14 sierpnia ukazała się po polsku jego kolejna książka Człowiek nocy w przekładzie Mileny Skoczko. Piąty tom z cyklu o komisarzu Williamie Wistingu. Krótko o walorach książki. Jej autor do 2013 roku był szefem Wydziału Śledczego Okręgu Policji Westfold i kiedy pisze o trudach policyjnej pracy w nowym, wielokulturowym społeczeństwie Europy Zachodniej, to najwyraźniej wie, o czym pisze. Kiedy cytuje protokół z miejsca włamania czy przebiegu śledztwa, podobnie. Oprócz kryminologii studiował też filozofię i psychologię. Jest cenionym dramatopisarzem, co daje się odczuć w jakości dialogów, a zwłaszcza relacjach z przesłuchań. Zdobywanie, wydobywanie i kojarzenie informacji jest zresztą jednym z głównych tematów książki, jako że w akcji obserwujemy nie tylko policję, ale i śledzących jej pracę dziennikarzy. To wśród nich toczy się prawdziwa wojna o fakty, newsy i poszlaki, o pierwszeństwo w internecie i wydaniu porannym, o przecieki z policji i własne odkrycia śledcze. Wokół miejsca zbrodni policja ustawia parawan, a dziennikarze kamery. Ktoś puszcza obraz na żywo w internecie, inni prowadzą w tym czasie własne przesłuchania świadków. To też ciągła walka policji o utajnienie faktów, których ujawnienie może wpłynąć na przebieg śledztwa, delikatnie mówiąc. Drugim ważnym tematem powieści są wspomniane skutki światowej migracji, wielokulturowość i niedostrzegany czasem związek sytych europejskich krajów z konfliktami w Azji Środkowej. Afganistan okazuje się być tuż za progiem. Tam służy w wojsku syn komisarza, ale też tam prowadzą wątki śledztwa, aż wreszcie do Afganistanu przenosi się akcja. Skala biedy, przemocy, przepaść między tymi dwoma światami miesza się ze świadomością ich coraz silniejszych związków, także kryminalnych. Jest to więc bardzo współczesna, wrażliwa na dzisiejsze problemy książka, choć oczywiście przede wszystkim kryminał zaczynający się koszmarem w gęstej norweskiej mgle z tytułowym nocnym człowiekiem ukrytym za zbrodnią. Dawniej tak nazywano pomocnika kata. Opróżniał latryny, kastrował konie, usuwał ciała nieżywych zwierząt i ludzi, którzy popełnili samobójstwo. Chował za murami miasta ofiary egzekucji. Pracował nocą. Nocny człowiek Jørna Lierhorsta w przekładzie Mileny Skoczko to premiera z ubiegłego tygodnia i na niej kończymy dziś wspólne czytanie. Iwona Borawska i Stefan Kociuk, który audycję zrealizował, dziękuję za uwagę.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.